Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 10, ścieżka 1. Interwencja była skuteczna i Müller, nie mając dowodów, musiał wycofać nakaz aresztowania agentów Abwehry. Gdy jednak w jego ręce wpadli Ickhardt i Schmidhuber, poczuł, że trafia się niepowtarzalna okazja osaczenia Canarisa. Twardy był? Müller zwrócił się do Redera, gdy szli długim korytarzem prowadzącym do sal przesłuchań w siedzibie berlińskiego gestapo. Nie było potrzeby. Reder mówił o stosowaniu tortur wobec Schmidhubera. Na początku uważał, że Canaris uwolni go bardzo szybko. Gdy tak się nie stało, to zaczął mówić. Weszli do niewielkiego pokoju o ścianach pomalowanych szarą olejną farbą. Protokolant siedzący przy stoliku pod zakratowanym oknem zerwał się z krzesła na ich widok, podobnie jak SS-man, który za biurkiem palił papierosa. Tylko Schmidhuber nie podniósł głowy. Spał. Panie Schmidhuber, tu nie hotel! Müller szturchnął go w ramię. Usiadł na krześle, obok którego stał SS-man i skierował światło lampy na twarz przesłuchiwanego. Ten zmrużył gwałtownie oczy. Nie spałem całą noc, powiedział jakby się usprawiedliwiając. Jak pan się domyśla, nie jest to najgorsze, co może pana tutaj spotkać. Dotychczas traktowaliśmy pana bardzo łagodnie i chyba pan to docenia. No, docenia pan? Müller krzyknął, pochylił się gwałtownie nad biurkiem, nie czekał na odpowiedź. Mogę również poprosić Unterscharführera, aby inaczej zaczął z panem postępować. Wskazał na SS-mana stojącego obok. On lubi zadawać ludziom ból. Im głośniej będzie pan krzyczał, tym większą sprawi mu pan przyjemność. Prawda, Unterscharführer? SS-man nie zareagował. Wystarczało jednak spojrzeć na jego twarz, ponurą i chamską, z lekko przymkniętymi, bezbarwnymi oczami, ręce wielkie jak łopaty, aby uwierzyć Müllerowi. To liczył pan, że Canaris stąd pana wyciągnie, tak? Zapytał Müller. Pomylił się pan, Schmidhuber. Nawet palcem nie kiwnął, a pan chce go osłaniać, chronić, cierpieć dla niego. Nie warto. Doktor Reder powiedział mi, że pan zmądrzał i będzie pan z nami współpracował. Tak. Schmidhuber przytaknął tak gorliwie, jakby chciał przekonać Müllera, że obecność Unterscharführera w tym pokoju nie jest zupełnie potrzebna. Powiem wszystko. Müller odszedł na bok, ustępując miejsca Rederowi. Protokolant wkręcił kartkę w maszynę i wystukał datę. Od kogo otrzymał pan dolary? Zaczął przesłuchanie Reder. Od Hansa von Donaniego. A czy admirał Canaris o tym wiedział? Sądzę, że tak. Na jaki cel były przeznaczone pieniądze? Na finansowanie operacji szpiegowskich za granicą, ale również na pomoc Żydom, którzy uciekali z Niemiec. Przesłuchanie trwało jeszcze wiele godzin. Schmidhuber, w obawie przed torturami i ze złości na Canarisa, że nie wydobył go z opresji, mówił wszystko, co wiedział o działalności Abwehry, o przemycie Żydów i próbach nawiązania tajnych rokowań z aliantami za pośrednictwem Watykanu. Każde z tych zeznań bardzo obciążało Canarisa. Tego wieczoru admirał wrócił do swojego domu w podmiejskiej dzielnicy Berlina bardzo późno. Zostawił samochód przed garażem i ruszył w stronę wejścia, gdy dostrzegł sylwetkę przyczajoną za drzewem. Zatrzymał się gwałtownie. — To ja, admirale! — usłyszał cichy, lecz wyraźny szept. Wciąż jeszcze niepewny skierował się w jego stronę, aż rozpoznał mężczyznę, który wyszedł zza drzewa. Był to SS-Gruppenführer Arthur Nebe. Admirał uśmiechnął się, gdyż cała sytuacja bardzo pasowała do jego przyjaciela, który mimo piastowania wysokiego urzędu nie przestał być policjantem. Nigdy na spotkanie członków opozycji nie przyjeżdżał służbowym samochodem. Swoje prywatne auto zostawiał wiele ulic od miejsca spotkania i odbywał długi spacer, aby sprawdzić, czy nikt go nie śledzi i czy w domu, gdzie miało się odbyć spotkanie, wszystko jest w porządku. Starannie unikał kontaktowania się z konspiratorami, którzy znali go osobiście. Był to człowiek o nadzwyczaj skomplikowanej osobowości i Canaris, choć znał go od wielu lat, nie wiedział, co o nim sądzić. Od 1921 roku był funkcjonariuszem policji kryminalnej w Prusach. W 1931 roku wstąpił do NSDAP i w tym samym roku rozpoczął pracę w tajnej policji Gestapo w Berlinie. Od 1936 roku już w randze Sturmbannführera był zastępcą szefa policji kryminalnej. 3 lata później, gdy utworzono Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, objął w nim kierownictwo Urzędu V powołanego do zwalczania przestępczości pospolitej, aczkolwiek ściśle powiązanego z Gestapo i zwalczającego przeciwników nazizmu, choć jednym z nich był sam Nebe. Wybuch wojny ze Związkiem Radzieckim skłonił go do decyzji, która pozostawała w jeszcze większej sprzeczności z jego działalnością antynazistowską. Na własną prośbę w lipcu 1941 roku objął dowództwo Einsatzgruppe działającej na Białorusi i w Rosji. Był tam co prawda bardzo krótko, do marca 1942, ale nic nie mogło zmyć krwi, która przelała się wówczas przez jego ręce. W czerwcu 1942 roku, po zamachu na Reinharda Heinricha w Pradze, dowodził akcją przeciwko zamachowcom. Przez cały okres pozostawał w kontakcie ze spiskowcami planującymi obalenie Hitlera. Okoliczności, w jakich zginął w 1944 roku, wydawały się zwieńczeniem tego dwoistego życia. Po zamachu na Hitlera, błędnie przekonany, że Gestapo wpadło na jego trop, uciekł z Berlina i ukrywał się. Został wydany przez zazdrosną kochankę i stracony w listopadzie 1944 roku. Jak pan się tutaj dostał? Canaris był trochę zdziwiony, że Nebe potrafił zmylić wartownika przed bramą. Nie powinni nas widzieć razem, dlatego zdecydowałem się przyjść tutaj i zaczekać na pana, powiedział Nebe, gdy Canaris stanął obok niego w najciemniejszym miejscu ogrodu. Schmidt Huber zaczął zeznawać. Zawsze uważałem go za łotra, mruknął Canaris. Nebe rozejrzał się niespokojnie, sprawdzając, czy nikt nie wykrył jego obecności przed domem Canarisa. Proszę zlikwidować wszelkie ślady, gdyż Gestapo może przejść do ataku, zakończył. Uznając, że rozmowa trwa już zbyt długo, w milczeniu wyciągnął rękę na pożegnanie i znikł w ciemnościach tak szybko i bezgłośnie, że Canaris przez moment zastanawiał się, czy rzeczywiście ta rozmowa się odbyła. Ostrzeżenie było bardzo poważne i Canaris zdawał sobie z tego sprawę. Informacja, że Schmidt Huber zaczął zeznawać, oznaczało, że Gestapo mogło poznać wiele z działań spiskowców, z których każde wystarczało, żeby stanąć przed sądem i otrzymać wyrok śmierci za zdradę. A jednak szef Abwehry zlekceważył to ostrzeżenie. Być może uznał, że Gestapo nie odważy się wkroczyć do budynków Abwehry i dokonać rewizji w poszukiwaniu dowodów zdrady. Być może liczył na poparcie feldmarszałka Wilhelma Keitla, bliskiego współpracownika Hitlera, który wielokrotnie powstrzymywał zapędy SS wobec Abwehry. Tym razem się pomylił. 5 kwietnia 1943 roku do gabinetu Canarisa weszli dr Manfred Roeder i komisarz Sonderegger. Zapewne w momencie, gdy przedstawili swoje dowody tożsamości, Canaris zorientował się, że nie docenił przeciwników. Nie mógł bowiem protestować przeciwko wkroczeniu SS na teren Abwehry, gdyż Roeder nie był funkcjonariuszem SS i działał na mocy decyzji sądu wojskowego, zaś SS-man Sonderegger był jedynie obserwatorem. Oto nakaz aresztowania Hansa von Donaniego. Roeder położył na biurku pismo ze stemplem sądu wojskowego. A to jest sądowy nakaz przeszukania jego gabinetu. Canaris wezwał generała Hansa Ostera. Nakazał mu udać się do gabinetu Donaniego oraz asystować przy aresztowaniu i rewizji. Wiedział, że już nie może niczego zmienić, ale liczył, że obecność Ostera utrudni przeszukanie. Liczył również na przytomność umysłu swojego najbliższego współpracownika. Donani, pobladły i spocony, stał pod ścianą i obserwował, jak dwaj urzędnicy przetrząsają jego bibliotekę. Nie doszli jeszcze do biurka, a tam znajdowały się dokumenty, które miały dla niego i zapewne dla wielu innych cenę życia. Oster wyczuł ten niepokój i spojrzał badawczo w oczy Donaniego. Ten lekko zmrużył powieki i wskazał źrenicami na stertę papierów na biurku. Oster odwrócił głowę, zrobił krok w kierunku okna, jakby chciał przyjrzeć się czemuś na ulicy. Potem się cofnął. Liczył na to, że ludzie dokonujący rewizji nie zauważą, że dzięki temu manewrowi znalazł się bliżej Donaniego. Mylił się. Sonderegger kątem oka dostrzegł ruch Ostera, choć jeszcze nie domyślił się, o co chodzi. Policyjny instynkt zmobilizował jego czujność, choć nie dał poznać, że zwrócił uwagę na zachowanie Ostera. Te papiery, szepnął Donani, starając się nie poruszać wargami. Jego oczy wskazywały na kartki leżące na wierzchu wysokiej sterty. Były to zapiski dotyczące żydowskich agentów Szwajcarii, notatki na temat kontaktów wysłanników Abwery z aliantami w Rzymie i w Sztokholmie. Proszę otworzyć sejf, zwrócił się Sonderegger do Donaniego. Reder był zajęty przeglądaniem książek w bibliotece. Oster uznał, że jest to jedyna okazja, aby usunąć kompromitujące papiery. Powoli, bardzo powoli zbliżył się do biurka. Bezszelestnie zsunął kilka kartek i przesuwając je po blacie biurka ukrył za marynarką. Stop! Sonderegger, który przeglądał papiery we wnętrzu sejfu, nagle się wyprostował. Dali się nabrać, gdyż on tylko udawał, że przeszukuje sejf. A w rzeczywistości pochylił się i spod ramienia obserwował Ostera i Donaniego. Proszę oddać to, co wziął pan z biurka. Oster gwałtownie potrząsnął głową. Jak pan śmie, krzyknął. Niczego nie brałem. W tym momencie do pokoju wszedł Canaris. Panie admirale, zwrócił się do niego Reder, generał Oster zabrał z biurka dokumenty. Żądam, aby wydał pan generałowi rozkaz zwrócenia nam tych papierów. Admirał skinął głową i Oster zrezygnowany wyciągnął spod marynarki kartki, które tak niefortunnie usiłował ukryć. Reder rozpostarł je na biurku i zaczął czytać. Potem powoli wyprostował się i uśmiechnął. Popatrzył triumfująco na Canalisa. Gestapo odniosło wielkie zwycięstwo. Wydawało się, że dni szefów Abwery są już policzone. W celach gestapo znaleźli się najbardziej aktywni członkowie opozycji Donani i Józef Müller, który już w 1939 roku w Watykanie nawiązał rokowania z przedstawicielami rządu brytyjskiego. Hansowi Berndowi Gizeviusowi polecono bezwłoczne stawienie się w Berlinie. Wielka konstrukcja opozycji, której bazą byli szefowie wywiadu wojskowego, chwiała się i zdawało się, że lada moment runie. Ale nic się nie działo. W sierpniu 1943 roku ludzie, przeciwko którym gestapo zebrało żelazne dowody winy, Schmidhuber, Donani, Müller, byli już na wolności, obarczeni jedynie niewielkimi zarzutami naruszenia przepisów porządkowych. Doktor Manfred Reder otrzymał polecenie wstrzymania śledztwa przeciwko Abwerze. Cóż tak ważnego się stało, że Himmler, zabiegający o przejęcie wywiadu wojskowego, nagle, mając nieodparte dowody obciążające szefów Abwery, wstrzymał atak? Czyżby obawiał się Canarisa, który, znając jego ciemne sprawki i grożąc ich ujawnieniem, zapewniał sobie bezkarność? Pojawiały się plotki, że admirał miał dowody żydowskiego pochodzenia Heinricha Himmlera. Ale jest to równie mało prawdopodobne, jak domieszka żydowskiej krwi w żyłach Hitlera. Czy Himmler miał na swoim sumieniu sprawy kryminalne? Jeżeli tak było, w żadnym wypadku nie kompromitowałoby to szefa SS, gdyż ogromnie wielu najwyższych dygnitarzy nazistowskich, jak na przykład Martin Bormann, popełniło zbrodnie, które traktowano jako bunt przeciwko niesprawiedliwemu porządkowi prawnemu Republiki Weimarskiej. A w żadnym wypadku nie mogło to skompromitować go w oczach Hitlera. Przedostanie się zaś do wiadomości publicznej było w totalitarnym państwie absolutnie niemożliwe. Oczywiście Himmler nie był przykładem uczciwości, jak usiłowano go przedstawiać, podając, że płacił rachunki za udostępnianie jego rodzicom samochodu służbowego. Jednak bogacenie się w sposób, za który innych obywateli osadzano w obozach koncentracyjnych, było tak powszechnym zjawiskiem wśród nazistowskich dygnitarzy, w pełni akceptowanym przez Hitlera, że takie zarzuty nie mogłyby nawet osłabić pozycji Himmlera. Nigdy też Canaris nie ujawnił jakichkolwiek materiałów kompromitujących szefa SS. Jest więc tylko jedno wyjaśnienie powodu, dla którego Himmler tak łagodnie traktował Canarisa i jego najbliższych współpracowników. Byli niezbędni w grze, jaką na polecenie Hitlera prowadził z aliantami. Osadzenie w więzieniu i zabicie wszystkich członków opozycji doprowadziłoby do zerwania kontaktów z Brytyjczykami i Amerykanami, które Himmler zamierzał wykorzystać. To oni, opozycjoniści, dzięki swoim tajnym kontaktom od 1938 roku mieli lepsze rozeznanie środowisk politycznych w Londynie i Waszyngtonie niż noworysze z SS. Nie należało marnować ich wiedzy i układów, lecz je wykorzystać. Ponadto Himmler musiał zdawać sobie sprawę, że wymordowanie ludzi uważanych na Zachodzie za demokratów nastawi tamtejszą opinię publiczną jeszcze bardziej wrogo, a tymczasem chciał zachęcić aliantów do negocjacji, tworząc wrażenie, że po usunięciu Hitlera w Niemczech powstanie demokratyczny rząd, sojuszniczy wobec zachodnich państw, z którymi będzie prowadził wspólną walkę przeciwko bolszewizmowi. Oczywiście gwarancją przyjaznego nastawienia nowych władz wobec demokratycznych mocarstw byłoby obsadzenie wielu stanowisk ministerialnych przez opozycjonistów, których Zachód znał i którym ufał. Aresztowanie i skazanie Canarisa i jego współpracowników było ze wszech miar nie na rękę Himmlerowi. Musiał więc przymknąć oczy na działania buntowników i wliczyć je w koszty wielkiego przedsięwzięcia, jakim było ratowanie Rzeszy przed powodzią bolszewizmu. 26 sierpnia 1943 roku do sekretariatu Himmlera w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych weszli dwaj mężczyźni. Stojący przy oknie SS Obergruppenführer Karl Wolf odwrócił się. Panie Langbein, proszę, aby pozostał pan tutaj ze mną, powiedział, nie witając się z przybyłymi. Panie Popitz, proszę do gabinetu Reichsführera. Otworzył szeroko jedno skrzydło wielkich dębowych drzwi i przepuścił gościa przodem. Przedstawił go Himmlerowi i wycofał się do saloniku przy sekretariacie. Johannes Popitz, człowiek, który w 1938 roku, namówiony przez Hansa Ostera, związał się ze spiskowcami, wszedł do najbardziej znienawidzonego miejsca i stanął przed najbardziej znienawidzonym człowiekiem. Oko w oko stanęli policjant i spiskowiec, po to, aby usiąść naprzeciwko siebie i rozpocząć rzeczową i spokojną rozmowę. Trudno powiedzieć, dlaczego Himmler zdecydował się zaprosić właśnie Popitza. Być może wiedział, że wśród licznych ugrupowań opozycji ten człowiek uważał, że szefem nowego rządu, jaki miałby powstać po usunięciu Hitlera, powinien zostać Reichsführer SS, gdyż tylko on gwarantował zachowanie porządku w państwie. Wojny nie można wygrać i pan dobrze o tym wie, powiedział Popitz, patrząc prosto w oczy Himmlerowi. Ten opuścił głowę, aby rozmówca nie mógł wyczytać z jego twarzy jakiejkolwiek oceny słów, które słyszał. Trzeba zwolnić Hitlera i zastąpić go silną osobowością, mówił dalej Popic. Nie wymienił nazwiska Himmlera, ale nie było to potrzebne. Nowy przywódca musi podjąć obowiązek zawarcia pokoju z Zachodem. Apeluję do pana poczucia obowiązku, misji. Himmler w dalszym ciągu nie dawał po sobie poznać, jakie wrażenie wywierają na nim te słowa. Ale Popic tego nie oczekiwał. Rozumiał, że został zaproszony do gabinetu szefa SS, gdyż ten chciał się dowiedzieć, za jaką opcją polityczną opowiada się opozycja. Mówił więc dalej w przekonaniu, że jest to być może jedyna okazja przeciągnięcia na swoją stronę dowódcy SS, której siłę opozycja w pełni doceniała. Zapewne nie podejrzewał, że Himmler działał z polecenia Hitlera, co udowodniły dalsze wydarzenia. Ludzie zastanawiają się, do czego zmierza Himmler. Czy chce rozpętać kampanię terroru, czy rzeczywiście chce zaprowadzić porządek? Jeżeli chce porządku, spokojnie i odpowiedzialnie, państwo musi być oparte na zdrowych fundamentach. Rzeszy nie będzie można uratować, jeżeli Hitler ciągle będzie na swoim miejscu. Podstawowym warunkiem jest odejście Führera. Można go przenieść na rentę jako honorowego prezydenta. Żaden mózg na twarzy Himmlera nie drgnął. Wydawał się słuchać z napiętą wagą i rozważać wszystkie słowa. Znamienne jest to, że w czasie tego spotkania sam mówił niewiele, jakby chciał tylko zebrać informacje, aby przekazać je zwierzchnikowi. I tak też się stało. Tuż po spotkaniu Himmler udał się do Hitlera i zrelacjonował mu przebieg rozmowy. Zapewne na jego polecenie ponownie wezwał Popica, aby ten stawił się w jego gabinecie 26 sierpnia. To było już ostatnie spotkanie policjanta i spiskowca. Czyżby Hitler zaczął się obawiać, że te kontakty mogą osłabić spoistość służby bezpieczeństwa? Kursk. Hitler odsunął talerz i zdjął serwetkę z kolan, którą zmiętą położył obok talerza. Feldmarszałek Erhard Milch uczynił to samo, choć na jego talerzu pozostało jeszcze wiele jarzyn. W czasie kolacji, na jaką Führer zaprosił go w lutowy wieczór 1943 roku, musiał odpowiadać na wiele pytań i nie miał czasu, aby zjeść wszystko. Kamerdyner otworzył szeroko drzwi prowadzące do niewielkiego salonu, gdzie na stole stał już dzbanek z herbatą, filiżanki i ciasteczka. Nie wiem, panie feldmarszałku, czy lubi pan pijać wieczorem herbatę rumiankową? Zapytał Hitler, ale nie czekając na odpowiedź dodał. Znakomicie reguluje trawienie i wpływa na spokojny sen. Usiedli w głębokich fotelach, obitych wzorzystą tkaniną. Mein Führer, czy słyszał pan ostatni dowcip o Reichsmarszałku Göringu i ministrze Goebbelsie? Zapytał nagle Milch. Kelner nalewający herbatę potrząsnął dzbankiem, aż zabrzęczała pokrywka. Nigdy nie słyszał, aby ktokolwiek w apartamentach Führera opowiadał dowcipy o najwyższych dostojnikach. Nie, niech pan opowiada. Hitler, wyraźnie zrelaksowany, wydawał się zainteresowany anegdotą. Göring i Goebbels stają w niebie przed świętym Piotrem. Za to, że kłamałeś, musisz pobiec do tej chmurki i z powrotem, mówi święty Piotr do Göringa, wskazując na odległy obłok i rozgląda się dookoła. A gdzie ten kulawy? Pyta, nie widząc Goebbelsa. Jak usłyszał karę za kłamstwa dla Göringa, to poszedł na ziemię po swój motocykl, wyjaśnił anioł. Ha, ha, ha! Hitler wybuchnął śmiechem tak spontanicznym, że Milch też musiał się roześmiać. Mein Führer, przyniosłem długą listę uwag, mając nadzieję, że nie będzie pan miał za złe mojej szczerości, powiedział wreszcie, gdy Führer przestał się śmiać. Proszę. Hitler dał znak kamerdynerowi, aby ten podał mu notatnik i ołówek. Słucham pana. Po pierwsze, chciałbym zwrócić pana uwagę na konieczność rezygnacji z planów ofensywy w rejonie Kurska. Mówił Milcz szybko, jakby chciał zdążyć wyrzucić z siebie jak najwięcej słów, obawiając się, że nastrój Führera zmieni się i nie będzie mógł dokończyć. Wehrmacht jest słaby, dostawy zaopatrzenia niedostateczne, linie zaopatrzeniowe muszą zostać skrócone. Nie musi mi pan tego tłumaczyć. Hitler zapisał coś w notatniku. Proszę kontynuować. Powinien pan, Mein Führer, zaprzestać codziennych narad sztabowych i wyznaczyć nowego szefa sztabu generalnego, na przykład Manstein'a, i dać mu kontrolę nad całym frontem, a nie tylko nad niewielkim odcinkiem. Wszystko pod pana dowództwem. Pan pozostałby naczelnym dowódcą, gdy on działałby jako pana asystent. Hitler nic nie powiedział, lecz ponownie postawił znaczek w notatniku. Przez godzinę Milch przedstawiał uwagi, najważniejszą jednak zachowując na koniec. Mein Führer, Stalingrad spowodował największy kryzys dla Wehrmachtu i Rzeszy, powiedział uroczystym tonem. Zdawał sobie sprawę, że słowa, które zamierza wypowiedzieć, mogą mieć dla niego najpoważniejsze konsekwencje. Musi pan działać zdecydowanie, aby wyprowadzić Niemcy z wojny. Zapewniam pana, że wielu, mówił o najwyższych dowódcach Wehrmachtu i SS, zgadza się ze mną. Jeszcze ciągle jest czas. Musi pan działać natychmiast. Proszę uczynić to bez zbędnej ceremonii, ale nade wszystko teraz. Pot wystąpił mu na czoło i kroplami spływał po policzkach. Przerwał na moment, wyciągnął z kieszeni chusteczkę. Hitler milczał. Proszę mi wybaczyć, że te moje 20 uwag mogło pana zaniepokoić, powiedział Milch. 24, nie 20. Hitler zerknął do notatek. Nie wydawał się rozgniewany. Wstał z fotela i wyciągnął do Milcha rękę. To ja dziękuję panu za przedstawienie mi tego wszystkiego. Nikt inny nie dał mi tak jasnego obrazu. Odwrócił się i wyszedł przez drzwi prowadzące do oficjalnej części Kancelarii Rzeszy. Można sądzić, że Milch nie bez powodu rozpoczął swoje uwagi od Kurska, aby zakończyć je wezwaniem do podjęcia negocjacji pokojowych. Zapewne zdawał sobie sprawę, że klęska w bitwie pod Kurskiem może całkowicie przekreślić szansę na wynegocjowanie odpowiednich warunków zawarcia pokoju. Hitler był innego zdania. Na wschodzie linia frontu biegła przez 1600 kilometrów od Leningradu do Rostowa nad Morzem Azowskim. Na południe od Moskwy front wybrzuszał się, tworząc tak zwany Występ Kurski. Taka sytuacja powstała w lutym 1943 roku, gdy armie trzech frontów radzieckich wyparły Niemców z rejonu Kurska, miasta będącego ważnym węzłem komunikacyjnym. Odzyskanie go pozwoliłoby Niemcom usprawnić transport wzdłuż frontu i ułatwić zaopatrzenie armii, przerzut wojsk i tym podobne. Rosjanie za wszelką cenę chcieli utrzymać Kursk i ta determinacja wskazywała, że nie wycofają się, bez względu na to, jak wiele ofiar pochłonie obrona, a więc uderzając tam, można by zniszczyć trzon Armii Czerwonej. Taki był plan niemiecki – uderzyć od północy, od strony miasta Orzeł oraz z południa, od strony Charkowa. W ten sposób można by zamknąć w okrążeniu wojska trzech frontów, liczące około 1,5 miliona żołnierzy, tysiące czołgów, samolotów, działu. Takiej straty Armia Czerwona by nie wytrzymała. Straciłaby swoją siłę, którą z takim trudem odbudowywała, a Niemcy przejęliby inicjatywę strategiczną. Tajna wojna Hitlera. Taśma 10. Koniec ścieżki pierwszej.